Choć państwa Zachodu, w tym Stany Zjednoczone, zbojkotowały zimowe igrzyska olimpijskie w komunistycznych Chinach, prezydent Andrzej Duda, przynosząc wstyd Polsce, pojechał do Pekinu. W dzień rozpoczęcia olimpiady spotkał się z przywódcą komunistycznego reżimu Xi Jinpingiem. W czasie igrzysk Chiny i Rosja zacieśniają sojusz, podpisując m.in. nową umowę gazową. To wizerunkowa klęska prezydenta Andrzeja Dudy. Co robią w tym czasie eksperci Prawa i Sprawiedliwości? Sieją propagandę, że Chiny i Rosję więcej dzieli niż łączy. Jakie skutki dla Polaków będzie mieć ta haniebna wizyta Andrzeja Dudy? O tym już za chwilę. Redaktor Hanna Shen, korespondentka Idź Pod Prąd na Tajwanie oraz pastor Paweł Chojecki. A w drugiej części wystąpi poseł Paweł Szramka z koła poselskiego Polskie Sprawy i opowie o tym, dlaczego nagle został odwołany z funkcji zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Tego. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. My nadajemy ze słonecznego Lublina. Już w oczekiwaniu wiosny czekamy na wasze komentarze, na wasz udział w naszym programie. Piszcie pytania w mediach społecznościowych, na YouTubie, na Twitterze, na Facebooku. A ja witam serdecznie. Jest z nami redaktor Hanna Shen prosto z Tajwanu.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry. I pastor Paweł Chojecki ze mną w studio, szef naszej telewizji. Witam cię również.
Witam panie, witam państwa.
Czy ja mogę zacząć?
Proszę bardzo.
Chciałam się odnieść do programu z wczoraj, kiedy państwo mówiliście o wydarzeniach w Kanadzie. Ja akurat zaczęłam oglądać, ja z reguły oglądam później, jak już, bo ze względu na różnicę czasów, ale wczoraj udało mi się znaleźć czas i tak mniej więcej wejść w połowie, kiedy już tam ta relacja z Kanady się kończyła i słuchałam państwa dyskusję w studiu. Bardzo mi się podobało to, co powiedział pastor, ten apel, żeby zwracać uwagę, żeby analizować takie wydarzenia, jak te protesty, jednak w kontekście wydarzeń międzynarodowych. Ja uważam, że to jedna naprawdę z ważniejszych wypowiedzi, jaka teraz ostatnio padła. I podejrzewam, że jeżeli będziemy słyszeć o tych wydarzeniach, to niewiele właśnie takich głosów będziemy słyszeć. Być może jest to jeden z niewielu, jeżeli nie jedyny taki głos, który nawołuje do tego, żeby patrzeć właśnie w kontekście międzynarodowym i kto może na tym korzystać. Także bardzo się cieszę, że to padło. Ja nieskromnie poproszę państwa, że jeżeli nie czytaliście jeszcze artykułu mojego w magazynie, nie Idź Pod Prąd o tym, jak właśnie Chiny, wzorując się na Rosji, wykorzystują właśnie swoje wpływy na świecie. Pekin jak Moskwa, artykuł nosi tytuł i tam jest pokazane, jak właśnie stosując lekcje z moskiewskiego podręcznika budowania wpływów, no Pekin także wykorzystuje różnego rodzaju nasze słabości i sieje niepokój i doprowadza do podziałów. I między innymi ten artykuł jest oparty na raporcie francuskiego think tanku związanego z tamtejszą armią i tam między innymi opisane jest, jak to w mediach społecznościowych urósł ruch w Stanach Zjednoczonych QAnon. I analitycy jak zbadali, jak to się stało możliwe, że on tak urósł w popularność, no okazało się, że takim głównym, a najbardziej zaangażowanym w nagłośnienie tego ruchu aktorem w mediach społecznościowym, aktorem państwowym były nie Rosja, ale Chiny. To oni między innymi na Facebooku budowali jak gdyby legendę tego ruchu. Oczywiście celem ich było zasianie niezgody, podziałów wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Także bardzo często takie wydarzenia, które może nam się wydawać, że postulaty rzeczywiście są słuszne, z częścią z nich albo z większością się identyfikujemy, no to jednak trzeba tam trochę głębiej pogrzebać, kto tak naprawdę za tym stoi, albo komu na rękę jest to, żeby akurat teraz działy się takie, a nie inne wydarzenia. Także bardzo mi się ten głos wczoraj podobał, jestem bardzo za niego wdzięczna.
Polecamy program z wczoraj z godziny 13:00 Idź pod prąd na żywo, tak jak pani redaktor wspomniała, tam relacja z klubu Idź pod prąd Montreal i rzeczywiście wczoraj mówiliśmy o wolności, dzisiaj też będziemy mówić o wolności, będziemy mówić o sojuszu Moskwy z Pekinem i to wszystko w kontekście wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Pekinie. Pastor Paweł Chojecki.
Jeszcze ad vocem dziękuję oczywiście za zachętę i tu widać, że mówimy jednym głosem, ale też bardzo ważni są nasi widzowie, bo takie rzeczy, które mówimy w telewizji Idź pod prąd, czy pani Hania z Tajwanu, czy tu my w Lublinie, one rzeczywiście muszą dotrzeć do wyborcy, do odbiorcy, o tak, jeszcze nie wyborcy, ale poczekajmy, do odbiorcy, który nie myśli emocjami, nie daje się ponieść różnym falom jakiejś narracji, którą ktoś sufluje, ale potrafią myśleć analitycznie, wyciągać wnioski, mówić do takich ludzi, to przyjemność. Widać było też w waszych komentarzach, że się rozumiemy i że podobne wnioski sami wyciągacie. To jest dla nas wielki zaszczyt z wami pracować w ten sposób i to jest dla nas nagroda za wieloletnią pracę.
I też widać, jak ważny jest wasz wkład w naszą telewizję, bo ten temat kanadyjski został zaproponowany przez naszych widzów. To nasi widzowie się domagali, żebyśmy poruszyli ten temat. Ja przy okazji polecam magazyn Idź pod prąd z artykułem redaktor Hanny Szen, również w formie elektronicznej. Fragment tego artykułu na naszym portalu ispodprat.pl, a my już przechodzimy do spotkania, które miało miejsce w dzień rozpoczęcia zimowych igrzysk w Pekinie. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przywódcą chińskiego reżimu Xi Jinpingiem. Zapytam przewrotnie, może to jest sukces polskiej dyplomacji, że taki zaszczyt spotkał Andrzeja Dudę, że mógł się w dzień rozpoczęcia igrzysk spotkać z Xi Jinpingiem, redaktor Hanna Szen.
To nawet ja dodam, że to taki był sukces, że on nawet nie pierwszego dnia się spotkał, że Xi Jinping miał całą listę tam przywódców, którym się spotykał i tam na różne dni to było rozłożone i Andrzej Duda chyba trafił na 13. pozycję i to przypadło na niedzielę rano, zdaje się. Także w piątek było otwarcie, a on dopiero Xi Jinping miał czas w niedzielę, żeby się z nim spotkać. Pierwszym gościem, którego przywitał i takim głównym gościem politycznym, tak to było przedstawiane, był oczywiście Władimir Putin. Także już samo to pokazywało, że to ulokowanie Dudy i to, że to była impreza, na której głównym gościem był Putin, już pokazuje, że to jednak jest klęska wizerunkowa co najmniej, prawda? Oczywiście wiemy, że to jest klęska w wielu wymiarach, ale już samo to pokazuje, że nie powinniśmy być na tej imprezie. Samo to, co się już później wydarzyło, to rozmowy przede wszystkim, już nie chodzi o polskie rozmowy z stroną chińską, ale to, co zostało uzgodnione przez stronę rosyjską, chińską, to jest coś, co spowodowało, że po tych rozmowach Andrzej Duda ewentualnie powinien być na tym otwarciu, ale zaraz potem wyjechać. Do tego nie powinno dojść. Także jak cokolwiek na nie patrzymy, czy same rozmowy, które pewnie za chwilę będziemy polsko-chińskie tutaj analizować, czy to coś, a przede wszystkim co się wydarzyło na linii Moskwa-Pekin, to wszystko nam pokazuje, że to było złe miejsce i zły czas na to, żeby Polska tam była obecna.
Prezydent Andrzej Duda był również obecny na bankiecie organizowanym przez Xi Jinpinga i jego małżonkę. Pastor Paweł Chojecki, co byś odpowiedział takim osobom, które twierdzą, że to jest wyróżnienie dla polskiego prezydenta, że mógł osobiście spotkać się z Xi Jinpingiem?
To ja bym im opowiedział na przykład taki dowcip, który Breżniew opowiadał, kiedy właśnie takie przydupasy z całego RWPG do niego przyjeżdżali i on im tam opowiadał dowcipy o takim zającu, którym tam pewne brzydkie czynności higieniczne robi, że oni właśnie są w roli tych zajęcy i skończyłbym temat.
A to teraz prezydencki minister Andrzej Dera, który opowie o szczegółach tego spotkania, fragment programu Kawa na ławę, materiał TVN.
Jeżeli chodzi o spotkanie z prezydentem Chin, ono miało podwójny wymiar. Z jednej strony poinformowanie strony chińskiej o sytuacji z punktu widzenia właśnie państw europejskich, państw, które należą do NATO, bo zapewne ma informacje z drugiej strony, prezydent Chin, a ponieważ Chiny są mocarstwem, dobrze, żeby wiedziały, co w tej części się dzieje, tym bardziej, że znaczna część tych rozmów dotyczyła kontaktów gospodarczych. Gospodarka chińska jest jedną z największych gospodarek i każdemu przedstawicielowi, wszyscy się spotykają z przedstawicielami Chin, żeby zalecać interesy gospodarcze, bo kto ma interesy z Chinami, ten ma zabezpieczenie na najbliższe lata, ponieważ gospodarka Chin się rozwija, tam są ogromne potrzeby gospodarcze i w interesie naszej gospodarki pan prezydent rozmawiał. A jeżeli chodzi o najbliższe plany, to w poniedziałek pan prezydent będzie rozmawiał z szefem NATO, a we wtorek trójkąt weimarski, rozmowa w Berlinie z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa w tej części Europy to jest główny cel tych rozmów.
Tak jak relacjonuje Andrzej Dera, spotkanie Dudy z Xi Jinpingiem dotyczyło m.in. sytuacji na Ukrainie. Mówi również, że to spotkanie miało podwójny wymiar i padają takie słowa, że kto ma interesy z Chinami, ten ma zabezpieczenie na najbliższe lata.
Ale to mówił o swojej rodzinie?
No właśnie ciekawe, o czym mówił Andrzej Dera?
O rodzinie Dudy? No nie wiem, o kim on mówi, bo chyba nie o Polakach. Którzy dostają mocne wciry gospodarcze, padają kolejne gałęzie polskiego przemysłu, drobnej przedsiębiorczości, rzemiosła właśnie przez te kontakty z Chinami.
Ale tak jakbyśmy mieli wyjaśnić naszym widzom, Polakom, też na podstawie tych słów Andrzeja Dery, po co właściwie Andrzej Duda spotkał się z Xi Jinpingiem? Czy, nie wiem, występował w roli ambasadora Ukrainy? Redaktor Hanna Shen.
To znaczy, dlaczego miał pełnić taką rolę? Nie było zupełnie takiej potrzeby. Ale zobaczcie państwo, że za każdym razem, jak oni się ładują do Chin, to potem jest taka argumentacja, no przecież wszyscy jeżdżą i załatwiają interesy gospodarcze. Jak pojechał Suski na zlot komunistycznej międzynarodówki, gdzie były tam partie komunistyczne z wielu państw i Suski z PiS-u, ja to ujawniłam. Także między innymi u państwa o tym dużo mówiliśmy, no to jaka była potem i w polityce, i Gazeta Polska codziennie robiły wywiady z Suskim i co pisano, no w każdym było, że przecież on pojechał tam w sprawach gospodarczych. No i Andrzej Duda poza sprawami ukraińskimi, no to także przecież pojechał robić interesy. Także oni za każdym razem jadą robić interesy i potem się okazuje, że jak tych jabłek nie sprzedali, tak nie sprzedają. No i nic z tego nie mamy.
To tylko Chińczycy coś podwójny, z tego. Podwójny wymiar tej wizyty. To brzmi jeszcze tak, bardziej tajemniczo.
Nawet potrójny bym powiedziała, nawet tak. Tylko to no, chyba musiałby się czegoś pan Duda napić. To pewnie nawet więcej tych wymiarów by było. Ale no to wszystko nie ma sensu. No oczywiście, że tam w gospodarce Chińczycy pewnie wiemy już, że powiedzieli, bo między innymi mu powiedzieli, że są zainteresowani polskim centralnym portem komunikacyjnym. Tu też jest według mnie dezinformacja ze strony pana Dery, bo on i zresztą strona polska w większości podkreśla, że Chińczycy powiedzieli, że oni chcą zbudować centrum logistyczne, w którym będzie takim centrum dystrybucji materiałów na całą Europę i to będzie taki ważny element dotyczący nowego jedwabnego szlaku. No więc Chińczycy nie to powiedzieli. Chińczycy powiedzieli, że oni są zainteresowani centralnym portem komunikacyjnym i oczywiście no, w ramach tego to oni będą obiecywać, że tam wszystko wybudują. I centrum logistyczne, i drogi, i kosmos będzie latał wokoło i w ogóle wszystko będzie. Ale bardzo jasny sygnał, że oni chcą w to inwestować, czytaj, chcą to przejąć kontrolę. A to, że tam będą w związku z tym także ich centra logistyczne, skąd będą dalej wysyłać swoje towary, no to już jest czymś naturalnym. Także to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę, bo bardzo możliwe, że ekipa PiS-u się na to zgodzi, że rzeczywiście ten centralny port komunikacyjny jednak wpadnie w ręce chińskie. I o to chodzi Chińczykom. Sprzedawanie, że to jest jakieś centrum logistyczne, którym będą mieli, na czym Polska skorzysta, no to jest jednak no, duża manipulacja. No poza tym też takie mówienie, że musi poinformować Xi Jinpinga, bo on tak może z jednej strony wie, co się dzieje na Ukrainie. No, myślicie państwo, że Xi Jinping naprawdę nie wie, co się dzieje? Tuż przed spotkaniem Putina z Xi Jinpingiem odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Chin. Po nim wydany został komunikat, którego jasno wynika, że Federacja Rosyjska koordynuje swoje działania z Chinami w kwestii Ukrainy. Znaczy, jeżeli koordynuje działania, to wiadomo, że jest informowana i chce być informowana i przyjmuje narrację chińską. No to w związku z tym Xi Jinping raptem potrzebuje, żeby ktoś przyjechał z Polski i mu opowiadał, jak to naprawdę wygląda. No przecież to jest śmieszne. My się stawiamy w roli jakiegoś... No to jest na pośmiewisko się wystawiamy, stwierdzając takie rzeczy. Także to zupełnie nie ma... No to nie o to chodziło. Xi Jinping zdecydowanie potrzebował międzynarodowych głów. Niektórym za to zapłacił. To media na Tajwanie mówią, że oni otrzymali jakieś nagrody. Pojawili. A no Polska być może poza nagrodami, niektórzy na przykład jakimiś stanowiskami w przyszłości dla organizacji międzynarodowych, no niektórzy na tym być może w przyszłości, jak ten centrum powstanie, no to na przykład niektórzy w jakiejś radzie znajdą pracę, nie? Takie centrum logistyczne. No przecież nie na darmo jest taki dziennikarz w Polsce, który tam pracuje w mediach publicznych Telewizji Polskiej, pan Kłeczek, który współpracuje od lat z Chinami, dostaje jakieś duże pieniądze ze środków publicznych i między innymi z tych środków publicznych ma być wybudowana jakaś wielka hala magazynowa, z których te towary, elektronika chińska ma być składowana. No więc może oni się już przygotowują na to, jak przegrają wybory, no to będą kręcić biznesy, a może będą pracować u tych Chińczyków, którym teraz otwierają okna, bo oni mówią, że to Polska będzie oknem Chińczyków na Europę, ale to tak naprawdę no, jest otwarcie okien rzeczywiście dla Chińczyków, a oni gdzieś tam liczą na jakąś posadkę. Najważniejsze z tego wszystkiego jest, po co odbyło się to spotkanie między Rosją i Chinami. Była to taka jasna manifestacja zacieśniającego się sojuszu. Xi Jinping i Putin chcieli pokazać, że są dla siebie najważniejszymi partnerami strategicznymi. To był także bardzo jasny, Chińczycy do tej pory tego unikali, ale to był taki bardzo jasny sygnał Pekinu, że rozumie, że może stać się tym światowym mocarstwem, zdobyć status światowego mocarstwa i go utrzymać, że może pokonać Stany Zjednoczone, w tym, czyli także cały Zachód, i wreszcie stać się hegemonem, że to jest tylko i wyłącznie możliwe przy współpracy z Moskwą. To jest także sygnał, że Rosja uznaje dążenia rosyjskie do kontroli tego byłego obozu sowieckiego, że to w pełni Chiny popierają. Czyli wszystko to, co Chiny zademonstrowały i Putin przy tym spotkaniu, no jest wymierzone w interes Polski. Tam wydany po tym spotkaniu dokument, wspólne stanowisko Chin i Rosji, oczywiście tak ładnie się nazywające, że one dotyczy tej nowej ery, globalnego zrównoważonego rozwoju, ale ten dokument jasno powiedział, że współpraca Chin i Rosji jest długoterminowa, nierozerwalna, ona się będzie także odbywać w ramach organizacji międzynarodowych takich jak ONZ czy Nowy Jedwabny Szlak, czyli co to znaczy udział w Nowym Jedwabnym Szlaku w tej chwili? To znaczy bycie pod butem chińsko-rosyjskim. To stwierdzenie, że właśnie ta współpraca ma się odbywać w ramach różnego rodzaju międzynarodowych organizacji, jest jednocześnie takim stwierdzeniem, że budujemy nowy porządek w ramach tych międzynarodowych organizacji, a my w tych organizacjach jesteśmy głosem decydującym. No i oczywiście to, co dla nas było w tym wszystkim najważniejsze, no jest jasne potępienie NATO przez oba te państwa w tym końcowym dokumencie i stwierdzenie, że oba te kraje, Chiny i Rosja, sprzeciwiają się dalszemu rozszerzaniu NATO. Tutaj na Tajwanie bardzo ważne było to, że Rosja no, stwierdziła, że Tajwan jest jednak zbuntowaną częścią Chińskiej Republiki Ludowej i że nie popiera idei niepodległości. Także no, jak gdyby dwa nasze kraje zostały tutaj jasno uderzone. I no już po tym powinno być jasne, że obecność Dudy no, jest wielkim błędem, bo widzimy, jakie są cele. Jest stworzenie nowego porządku opartego o międzynarodowe organizacje, których Pekin i Moskwa mają wpływ, ale także likwidacja NATO, jego osłabienie, bo on się nie może rozwijać, skłócanie jego członków, ale w pewnym momencie w dokumencie jest także wspomnienie, że o tworzeniu nowych struktur bezpieczeństwa. No, Po co nowe struktury? Żeby zlikwidować NATO. Tak, czyli cele, które są uderzeniem w interes Polski. I to rzekomo ma służyć temu, bo obecność Dudy no miała, nie wiem co, powstrzymać to?
Pani redaktor,
przecież to jest...
dziękujemy za taką szeroką perspektywę też na to, co dzieje się teraz na igrzyskach i jakie to ma skutki. Będzie mieć skutki też geopolityczne. Chciałam jeszcze zapytać was o prezydenta Andrzeja Dudę. Czy myślicie, że on jako osoba jest świadomy tego, co się dzieje? Czy rzeczywiście może wierzy, że on na przykład będzie bronić interesów Ukrainy przez te rozmowy z na przykład z Xi Jinpingiem, baser Paweł Chojecki, czy na przykład został przekupiony przez Chińczyków?
Tu świadomość Dudy niewiele nas obchodzi. To może sędziów w przyszłej wolnej Polsce, kiedy będą sądzić różnych tych pisowskich urzędasów, no to niech tam jako okoliczność łagodzącą mogą brać pod uwagę jakieś tam niepoczytalność, próbę, no to niech tam się próbują bronić. To nie moja sprawa. Ja oceniam polskich polityków, których jako obywatel wynajmuje do reprezentowania Polski po owocach, czyli w jaki sposób są użyteczni dla interesów Polski, a w jaki sposób są bezużyteczni bądź szkodliwi. I tutaj mamy klasyczny układ, ten, który się rozegrał tam w Pekinie, czyli połączenie interesów komunistów chińskich z kagiebistami rosyjskimi, Putin, Xi Jinping, tam ten uścisk pokoju, no tam już z tym pokojem, no to może przesadziłem, no ale rozumiecie, ten uścisk nastąpił i w Polsce mamy dokładnie takie same kleszcze. Mamy bezpośrednie uzależnienie prezesa rządzącej partii, naczelnika Kaczyńskiego od wpływów Moskwy, do których on się sam przyznał, to jest jego historia, przecież doszedł do szczytów, można powiedzieć, polityki za władzy komunistycznej, wtedy został dopuszczony do okrągłego stołu, do zmowy okrągłego stołu, czy do zdrady okrągłego stołu, jak nawet kiedyś profesor Zybertowicz powiedział, że tam komunistyczni ci agenci, ci oficerowie spotkali się ze swoją agenturą, czyli z tymi agentami, których prowadzili, nie? Że tak określił mniej więcej, za to tam miał jakieś kłopoty, nawet go pozwali i tak dalej, no ale tam profesor Zybertowicz, jak tam jest w dobrej formie i mówi szczerze, no to tak nawet fajnie ujmie pewne rzeczy. Potem sam Jarosław Kaczyński przyznał się do swoich związków z wywiadem moskiewskim, że spotykał się z przedstawicielem KGB na Polskę i wypił z nim bardzo dużo wódki, rozmawiając, jak ma być urządzona ta przyszła Polska, no, czy tak na wzór Finlandii, czy jakoś może jeszcze inaczej i tak dalej. Czyli widać, że to jest człowiek opcji moskiewskiej. Pani Hania Shen, ale także też już inni publicyści zaczynają jasno mówić, że Duda jest człowiekiem opcji chińskiej. I zresztą on się z tym nie kryje. On mówi na Xi Jinpinga, na tego zbrodniarza Hitlera XXI wieku, że to jest jego przyjaciel. To słyszałem wtedy, pamiętacie, kiedy te transporty z maseczkami czy z innym chińskim badziewiem tam lądowały. No to właśnie Duda się tak chwalił, że to on przez osobistą przyjaźń z Xi Jinpingiem załatwił dla Polski te dary. Nie wspomniał, że wcześniej, tuż przed wybuchem pandemii, Polska ogołociła się z zapasów właśnie tych środków, wysyłając je za darmo do komuchów chińskich, a oni potem nam to sprzedali. Tylko oczywiście swój badziew, a nie nasze dobre
U Dudy
wyposażenie.
To widać, że to nie jest kwestia ostatnich miesięcy, tylko przypomnijmy, w 2016 roku podniósł nasze partnerstwo
Moskwa,
na wszechstronne z Chinami.
Oś Moskwa-Pekin, Putin-Xi Jinping, mamy normalnie odwzorowanie tego w polityce polskiej.
Tutaj chciałam jeszcze krótko przejść do głosów, jakie pojawiły się teraz w polskich mediach. Między innymi Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski powiedział w polskim radiu, że trzeba dążyć do tego, żeby Chiny nie wspierały Rosji w jej militarnych zapędach. Trzeba ze wszystkimi rozmawiać, także z Chińczykami. I głos Witolda Waszczykowskiego, który w rozmowie z portalem wpolityce.pl powiedział: Chiny i Rosję więcej dzieli niż łączy. Powiedział również o tym, że Chińczykom wcale nie opłaca się otwarta rywalizacja z Amerykanami, że są z nimi bardzo związani. Co sądzicie o takich głosach? Czy to jest propaganda? Jeśli tak, to dlaczego? Redaktor Hanna Shen.
Znaczy w tej chwili te głosy, to wydaje mi się, to jest znowu nawiązanie do tego, co mówiłam a propos Suskiego, prawda? Kiedy pojechał do Chin i tam się promował na tym chińskim zlocie komunistów z całego świata, trzeba było od razu to jakoś spacyfikować w polskich mediach i powiedziano, że on tam pojechał załatwiać jakieś interesy gospodarcze. Oczywiście nic o skutkach nie wiemy, tych interesów gospodarczych. Wiemy, że dostał telefon Huawei, więc to rzeczywiście jest wielkie osiągnięcie.
To kiedyś się korupcja nazywało, a teraz interesy gospodarcze.
Tak, teraz to osiągnięcie gospodarcze dla Polski oczywiście, załatwiać interesy. Więc oni wszyscy tak, że musimy rozmawiać z Chinami, załatwiać interesy, że Chińczycy, Rosjanie to są wrogowie, i zaraz się pokłócą, a oni w międzyczasie przeprowadzają kolejne wspólne ćwiczenia wojskowe, podpisują kolejne porozumienia, a teraz jasno całemu światu manifestują swój sojusz. I cały świat, który widzi to zagrożenie, mówi, nie weźmiemy udziału w takiej imprezie, wiedząc, że także, że Chiny są jednym z czołowych łamaczy praw człowieka i że tam są obozy koncentracyjne, ale także przeczuwając, że wizyta Putina doprowadzi właśnie do takiej symbolicznego podkreślenia tego rozwijającego się sojuszu. Dlatego cały wolny świat nie pojechał, nie brał w tym udziału, a Andrzej Duda pojechał. Tak się nie prowadzi rozmów, to nie jest poważne, to jest przede wszystkim nie jest w interesie państwa polskiego. Andrzej Duda wziął udział w widowisku zorganizowanym przez komunistycznego kacyka, zorganizowanym przez państwie, w którym są obozy koncentracyjne, które jest odpowiedzialne za COVID, a więc za śmierć i choroby Polaków, ale wziął także udział w imprezie zorganizowanej przez kraj, który akurat słusznie Antoni Macierewicz określił jako zaplecze militarne, polityczne i gospodarcze Chin. Czyli to jest kraj, który podejmuje działania wbrew naszym interesom. O czym tutaj rozmawiać? Nie mając żadnej karty przetargowej, bo my nie mamy karty przetargowej i my nie mamy tak dużego handlu z nimi, żeby oni rzeczywiście mogli usiąść z nami do rozmów i moglibyśmy coś tutaj uzyskać. Nie mamy też takich negocjatorów, słuchając tych opowieści, które przed nami roztaczają, czy to pan Dera, czy to pan Waszczykowski. Inna wypowiedź pana Dery, który mówił o tym, że kraje, które współpracują z Chinami, to na tym korzystają, że mają zabezpieczenia na najbliższe lata. Jakie to jest zabezpieczenie, to przekonują się w tej chwili Australia i Litwa. Australia może daleko, to do Pałacu Prezydenckiego nie dochodzi, co tam się dzieje, ale Litwa jest obok nas, więc widzimy, jakie koszty współpracy i ewentualne korekty tej współpracy trzeba ponosić. Widzimy, co się dzieje w Czarnogórze, która pożyczyła pieniądze od Chin na budowę tam 100 paru kilometrów autostrady. Zaciągnęli taki dług, że że proszą teraz o pomoc Unię Europejską. Właśnie kilka dni temu spłacili długą ratę chińskiego długu i mają z tym ogromne problemy. A autostrada miała być najpierw zbudowana na początku zeszłego roku, potem mówili, że będzie pierwszy jej odcinek w listopadzie zeszłego roku oddany. Teraz mówią, że może w najbliższych tygodniach to jakiś kawałek zostanie otwarty, ale całość to tam może w 2023, a dług już muszą spłacać. I to są te korzyści? To są te zabezpieczenia na najbliższe lata? Ja nie wierzę, że ci ludzie tego nie wiedzą, bo to jest wszystko opisane. Nie jest opisane po chińsku, to jest opisane nawet po polsku.
To w takim razie...
Nie wierzę, że oni tego nie wiedzą.
W takim razie jaki sens ma teraz ta narracja, że Chiny wcale nie są tak bardzo złączone z Rosją, że nawet bliżej im do Amerykanów, pastor Paweł Chojecki, czy takie słowa mają przekonać Polaków?
To jest ewidentna próba zatuszowania zdrady. Nie? Ci ludzie zdradzają Polskę, oni to wiedzą, oni sprzedają się, to nie jest ich ideowa działalność, tylko tak jak pani redaktor powiedziała, zapewne mają zagwarantowane albo jakieś pozycje w kontrolowanych przez komunistów chińskich organach międzynarodowych. Przypomnijmy, że taka korupcja nastąpiła na przykład w Światowej Organizacji Zdrowia i jej szef, to jest taki papet, taka marionetka w rękach komunistów chińskich. Właśnie też z biednego kraju wzięty taki noworyż i tam obiecano mu tam kobiety, wino i śpiew, no i on już tam śpiewa po chińsku jak trzeba. Niestety polska elita w takiej roli została umieszczona przez komunistów chińskich. Inni z kolei liczą, tak jak pani redaktor powiedziała, na te miejsca w jakichś tam radach nadzorczych, że będą im płacić. Będą płacić coraz mniej, no bo już kiedy przejmą Polskę, no to tam po co będą te marionetki, które dzisiaj ją sprzedają. Także mamy do czynienia ze zdradą sojuszników, bo chińskie media odnotowały, że to jest policzek wymierzony przez Polskę Stanom Zjednoczonym. Jest to zdrada NATO. Mamy też do czynienia ze sprzedażą Polski, bo naszym atutem jest właśnie położenie. Położenie jako wrota do Europy Zachodniej, tej strefy dobrobytu i wolności w tej części świata. I właśnie kacykowie pisowscy, czyli agentura albo Moskwy, albo Pekinu, wyprzedaje Polskę, wyprzedają nasze klejnoty narodowe w nadziei, że dostaną później synekury, kiedy już Polski nie będzie. Oni się o to w ogóle nie troszczą. Trybunał Stanu. Trybunał Stanu.
To jest jeszcze jeden element i myślę, że o tym powiedział ostatnio Adam Bielan. On stwierdził, że Polska może się wycofać z tego funduszu odbudowy, czyli zrezygnować z tych pieniędzy. No, podobno nie jest to takie łatwe, ale no, my po prostu i tak pewnie ich nie dostaniemy, a i tak będziemy żyrować. Czyli jak coś się wydarzy, to i tak Polacy za to zapłacą, a pieniędzy żadnych nie dostaniemy. I myślę, że jest po prostu rzeczywiście ten plan w realizacji ma wejść, że no, żeby pożyczymy od Chińczyków. So, już wiemy, już jakiś czas temu mówiliśmy w programie, że były toczone rozmowy ministra Rała z chińskim ambasadorem. Tam między innymi był ten orzeł gospodarki i finansów Piotr Patkowski obecny. I prawdopodobnie mówiono o kolejnych. Wiemy, że są już jakieś pożyczki, które bierzemy, no ale o większych pożyczkach. Więc ja myślę, że oni się bardzo mocno do tego scenariusza przygotowują. Czyli mamy już Dudę, który za tym optuje, Ziobro, który za tym optuje. Widzimy, że Adam Bielan prawdopodobnie też już pisze tutaj jakiś scenariusz, a wiem, mówi się, że Adam Bielan jest teraz bardzo blisko Kaczyńskiego i bardzo dużo wspólnych planów uzgadniają właśnie obaj ci panowie. Więc myślę, że jest to bardzo poważnie rozważane. No, dla Xi Jinpinga taka pożyczka nie byłaby możliwa, gdyby Andrzej Duda nie pojawił się na tej imprezie, więc to podejrzewam też był taki wymóg, że Andrzej Duda przyjedzie i będziemy dalej kontynuować te rozmowy i warunki. Także to jest, wydaje mi się, także realizacja tego programu. No, dla Polski zapożyczanie się w Chinach to jest już taki stuprocentowy początek kolonizacji przez Pekin naszego kraju.
To pokazuje, jak sprawą najwyższej wagi jest pilne obalenie rządu Prawa i Niesprawiedliwości. No bo już też mi to, wiecie, ze sprawiedliwością to zdrada i niesprawiedliwość to raczej tak, ale czyli ZIN, taki zdrada i niesprawiedliwość.
Miałam was pytać właśnie o pozytywne skutki, ale jakie mogą być z tej wizyty.
Pozwól, że dokończę tylko ten wniosek, bo tu widzimy na scenie już lokalnej, pani Hania głównie mówi o tych geopolitycznych warunkach, a uwarunkowaniach, a ja chcę powiedzieć o lokalnych sprawach. Tu wczoraj miało miejsce pokazanie nowej koalicji. Ci właśnie, którzy Rosję wychwalają, typu towarzysz Braun z Konfederacji, właśnie poparli PiS. Czyli na naszych oczach tu rodzi się sojusz, komuniści ci z PiSu i ci tacy pseudowolnościowcy, a w rzeczywistości ja ich nazywam też neokomuną, z tak zwanej Konfederacji. Tu nastąpił ewidentny sojusz. Konfederacja, 5 jej posłów, uratowała skórę PiSowi. Chodzi o głosowanie w sprawie takiego, można powiedzieć, prawej ręki czy nogi Ziobry Święczkowskiego, który załatwił sobie chyba 8 lat bezkarności. No, tam niektórzy mówią, że da się i z tego go wyciągnąć, żeby postawić przed Trybunałem Rzeczpospolitej, że ten immunitet no to nie jest taki nie do obalenia, ale widać wyraźnie, jak te rosyjskie onuce teraz jasno wspierają chińskie onuce. Tu już jest jeden sojusz.
No i pamiętajmy, że wyzwolić się z tego chińskiego tych chińskiej paszczy, no, pazurów nie będzie tak łatwo, dlatego że i po stronie opozycji są stowarzyszenia, organizacje, partie, które bardzo mocno za tym sojuszem optowały i optują, między innymi PSL, a zwłaszcza ludzie związani z Pawlakiem na pewno chcą takiego większego zbliżenia. Także Agrounia, jej środowisko, to jest to środowisko, które prawdopodobnie, a oni teraz są bardzo promowani, które także będzie raczej promować ten kierunek. Także no, to jest, nie jest, no, co, nikt tak Polskę nie zbliżył do tego zgubnego sojuszu z Chinami jak PiS, ale myślę, że może być jeszcze paru kontynuatorów, dlatego też ważne jest patrzeć na różne deklaracje polityków teraz w kwestiach chińskich i pytać je o nie, żebyśmy byli mieli jasno, wiedzieli, no, jak oni widzą w tej chwili tę współpracę z Chinami.
Zobaczmy teraz krótką wypowiedź Tomasza Piątka z kanału Sekielski o tym, jaka była reakcja chińskiej telewizji państwowej na spotkanie Dudy z Xi Jinpingiem.
Ten gest jest przerażający, bo Zachód bojkotuje od strony politycznej i dyplomatycznej te igrzyska. I Chińczycy dobrze wiedzą, że Duda robi im wielki prezent. Dla mnie no, przerażający był artykuł opublikowany na portalu chińskiej telewizji państwowej CCTV, gdzie Duda był celebrowany obok Putina. Były takie wielkie zdjęcie. Wielkie
Wiedziałem,
zdjęcie,
kogo zapraszam do programu.
Wielkie zdjęcie Putina i wielkie zdjęcie Dudy. I do tego tekst brzmiał mniej więcej tak. Czy słyszysz odgłos policzkowanej Ameryki? USA pragną zbojkotować nasze igrzyska, ale Putin przyjeżdża i mówi o naszej tam wspaniałej przyjaźni rosyjsko-chińskiej i kraje europejskie, mimo że poddane strasznej presji USA, też są obecne. Lider taki jak Andrzej Duda i tu wielkie zdjęcie Dudy, a wcześniej na górze było wielkie zdjęcie Putina.
Panie redaktor, czy rzeczywiście to spotkanie Dudy z Xi Jinpingiem zostanie potraktowane przez Amerykanów jako taki policzek w twarz i czy możemy się spodziewać jakichś skutków negatywnych dla współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi?
Znaczy, widzimy, że ta współpraca będzie. No, widzimy wojska, większą obecność wojskową. Ja myślę, że Amerykanie, to i Trump robił, i teraz robi Biden, oni przede wszystkim liczą na Polaków, prawda? Oni wiedzą, że w Polsce jest, no, jest Polacy... No, popierają Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone cieszą się dużą estymą wśród Polaków. Ta współpraca jest dla Polski bardzo ważna i w związku z tym oni wiedzą, no, że to obywatele będą stawiają na ten sojusz i bez względu kto będzie rządził, zerwać ten sojusz będzie bardzo trudno. I zdają sobie sprawę i myślę, że wiedzą to już, że PiS, no, to już raczej jest koniec tych rządów, więc... wciągać w Polskę w tę współpracę z Zachodem i Stanami Zjednoczonymi trzeba i liczyć na to, że ktoś no, następny tę współpracę będzie pogłębiał. A oczywiście to dla Amerykanów jest jasny sygnał, czym jest PiS, w jakim kierunku idzie, kim jest Andrzej Duda. Ja nie wróżę Andrzejowi Dudzie kariery międzynarodowej, którą mu załatwią Amerykanie, jeżeli rzeczywiście to będzie w jakiejś organizacji, którą popierają Chińczycy. I to tylko tyle, wydaje mi się, że no to nie jest chyba tak strasznie odkrywcze dla Amerykanów, że Duda jest prochiński. Oni już to wiedzą od jakiegoś czasu. Także no, to nie jest wielkie odkrycie. No a rzeczywiście Chińczycy to propagandowo wykorzystali tę wizytę do tego, żeby pokazać, że sojusz na Zachodzie można bardzo łatwo rozbić. No a artykuły w prasie chińskojęzycznej, bo tutaj pan Piątek mówił o materiale po angielsku, ale w tych chińskojęzycznej no bardzo często mówiły, to był taki wiadomość dla Chińczyków, no Amerykanie chcieli zniszczyć te igrzyska, chcieli bojkotu, ale ten bojkot się nie udał. Zobaczcie, przyjeżdża Putin i Andrzej Duda. No Andrzej Duda to członek państwa NATO z Europy Zachodniej, no, a Polska miała być wielkim sojusznikiem Chin, ale Stanów Zjednoczonych, ale wyłamuje się z tego sojuszu. Także no to przede wszystkim to także propagandowo było dla nich bardzo ważne i udało się. Tu to rzeczywiście kolejny sukces Chińczyków. Jeżeli mówić o jakimś sukcesie tej wizyty, no to jest rzeczywiście sukces partii komunistycznej.
No tutaj widać, że tak jak już powiedziałem, pierwsze szczury zaczynają uciekać z tego pisowskiego tonącego okrętu. Tutaj właśnie pan Święczkowski, prokurator, prokurator jakiś tam pozostawił tych wszystkich prokuratorów, którzy wykonywali jego rozkazy, jego naciski. To już teraz Gazeta Wyborcza dzisiaj donosi o kolejnych informacjach, że prokuratorzy właśnie zaczynają mówić, jak zmuszano ich do pewnych działań niezgodnych z prawem, niezgodnych ze sprawiedliwością. Także on uciekł do Trybunału i podobno tam już ostatnie miejsce było wolne w tym Trybunale Przyłębskiej. No to już tam zostało zajęte przez tego dość dużej postury mężczyznę. Znaczy mężczyznę to tu źle powiedziałem, bo jak ucieka przed odpowiedzialnością, to z męskością nie ma to wiele wspólnego. Duda prawdopodobnie chciałby uciec przed Sądem Rzeczpospolitej.
To ucieknie do Pekinu?
Właśnie w jakąś organizację międzynarodową. No, przypominam, że Tusk zrobił ten sam manewr, kiedy już był całkowicie skompromitowany w Polsce. No to przeszedł na tego tam président européen i tak dalej. Nie? Teraz
po
niby
kilku latach
wrócił jako całkiem nowy polityk, niezużyty. Duda
polityce.
Prawdopodobnie chciałby uciec z Polski, bo tu rzeczywiście prokuratorzy, bo tu śledztwa, bo tu oczywiście opinia z Szargana i różne być może skandale obyczajowe by się za nim ciągnęły. Także chciałby uciec za granicę, nie? I myślał, że Amerykanie i Chińczycy, że on tu raz jednym tam troszkę się ukłoni, raz drugi. Myślę, że z tego to wyjdzie nie ukłon, ale kop w pewną część ciała i jednak, Dudo, będziesz musiał zostać w Polsce.
To w takim razie, żeby trochę dać nadziei naszym widzom, co pozytywnego tak naprawdę dla Polaków, dla Polski może wyjść z tej wizyty, haniebnej wizyty w komunistycznych Chinach Andrzeja Dudy.
Ja myślę, że pozytywnego jest to, co stało się z mediami. To znaczy, że rzeczywiście są media, które, bo i Wirtualna Polska, i TVN, które dużo czasu poświęciły, parę materiałów, pokazaniu sytuacji w Chinach. To jest coś według mnie niespotykanego do tej pory. Znaczy przy różnego rodzaju wydarzeniach, nawet wizytach takich, kiedy nie było imprezy sportowej, a Duda gdzieś jechał do Chin, prawda? Albo Xi Jinping przyjeżdżał. Czyli no zdecydowanie no wszyscy patrzyliśmy tylko i wyłącznie na te dwa kraje. No to nie było takich materiałów. A tutaj rzeczywiście zaczęły się pokazywać takie materiały. Myślę, że Polacy dużo więcej usłyszeli o tym, jak naprawdę wyglądają Chiny. I było naprawdę parę dobrych materiałów. I myślę, że to rzeczywiście jest ta dobra część. Także chwała za to mediom, chwała za to dziennikarzom. Bardzo fajny materiał w TVN-ie takiego młodego dziennikarza Huberta Kijka. Hubert Kijek się nazywa. Rzeczywiście bardzo rzetelny. Tam był też drugi materiał, no ale niestety za ekspertów wzięto pana Guralczyka i Pyfela. No pan Guralczyk, to profesor Guralczyk toż tam, no niby tam coś skrytykuje te Chiny, ale też puści te swoje bajki o tym, że no to jest pułapka Tukidydesa, ten mocarstwo odchodzące, starcie z tym nadchodzącym, no i to nadchodzące, no tu rzeczywiście ma siłę taką, na Księżycu ląduje i na pewno wygra, no, a w ogóle to no Chiny są, jak powiedział, ciągłe powoływanie się na ten raport McKinsey'a, że Chiny stały się najbogatszym narodem świata i pokonały Chiny. Ten raport jest oparty na majątku. Większość tego majątku stanowią nieruchomości. No, wyobraźcie sobie państwo, jaką to ma wartość. No, można mieć pałac i być bankrutem, prawda? No więc tak mniej więcej to bogactwo wygląda. Ten raport jest tak wartościowy. Dużo wartościowsze jest to, co powiedział sam premier Chin w maju 2020 roku. Przyznał, że w komunistycznych Chinach 600 milionów ludzi ma miesięczny dochód w wysokości zaledwie 1000 juanów. Kiedy to mówił, to było około 550 złotych polskich, a teraz jest to może 600 złotych polskich. Czyli 600 milionów ludzi tam musi przeżyć na miesiąc za niecałe 600 złotych miesięcznie. I to jest no, najbogatszy kraj na świecie.
Przypomnijmy, kilka dni temu pani wystosowała apel do polskich dziennikarzy, żeby przy okazji tych igrzysk po prostu powiedzieć prawdę Polakom o tym, co się dzieje w komunistycznych Chinach, jak tam są łamane prawa człowieka i z tego, co pani mówi, to rzeczywiście widzimy materiały na TVN-ie, artykuły, Wirtualna Polska, Interia. Coś dobrego się dzieje w polskich mediach, tutaj no, odstaje TVP Jacek Kurski, który mówi, że te igrzyska to jest takie no, fenomenalne widowisko no, i zachwyca się całą imprezą. Pastor Paweł Chojecki, jakie ty widzisz no, ewentualne pozytywne skutki całej tej wizyty Dudy w Chinach?
No, kolejne, można powiedzieć, takie już osłonki tego, że to są patrioci, że ta elita katolicko-komunistyczna, czyli PiS, ma jakieś, można powiedzieć, dobro Polski, patriotyzm, wolność, jakieś tego rodzaju cele, no prysła. To już coraz więcej ludzi widzi, tak jak mówiła pani redaktor, dziennikarze już pokazują, że to pojechał do nowego Hitlerlandu, można tak powiedzieć, i tam podobnie jak w 1936 roku w Berlinie nowy dyktator planujący podbój świata chciał zrobić sobie dobry PR, no to właśnie Duda został użyty do kompromitowania Polski, do pokazywania rozbicia rzekomego NATO i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Także myślę, że myślący Polacy nie mają już żadnych wątpliwości do ekipy PiS-u. Jest jeszcze ta część, którą utrzymuje w stanie nirwany Kurski i spółka. No ale ta część no, też przeziera na oczy coraz szybciej. I to jest nadzieja.
Mamy pytanie od naszego widza. Piroman pyta, czy realny jest scenariusz, że USA dogada się z Rosją, by zwalczyć Chiny i w zamian za to odda Polskę Rosji? Co myślicie o takim scenariuszu?
Znaczy, przestańmy w to wierzyć. No to spotkanie Putin-Xi Jinping jasno pokazało, że ten scenariusz jest niemożliwy. Nie ma takiej możliwości. Xi Jinping błagał, to co mówią media na Tajwanie, Xi Jinping błagał Putina, żeby przyjechał do Pekinu. Putin nie rusza się teraz z Rosji, żeby właśnie, no, po pierwsze, no, żeby był, niewielu przywódców chciało wziąć udział w tej imprezie, no więc on chciał mieć paru i tutaj chciał, żeby był Putin, ale także, żeby rzeczywiście ten sojusz był, no, tak mocno wyrażony, nie, że oni sobie online gdzieś tam spotkają i coś powiedzą, bo to robią, ale także, żeby to było rzeczywiście spotkanie dwóch przywódców, którzy mają wspólne cele i mają wspólną wizję. Oni chcą budować nowy porządek. Więc przestańmy wierzyć w to, że oni obudzą się jutro i stwierdzą, nie, no to teraz ja pójdę ze Stanami Zjednoczonymi. To spotkanie i wspólne stanowisko pokazuje, że nie ma co liczyć, że w najbliższych 50 latach na pewno za Putina, za Xi Jinpinga to się nie stanie, a podejrzewam, że przyjdą następni, też się to nie stanie. Więc nie ma co na to liczyć, bo możemy Polakom opowiadać bajki, że oni się kłócą, że ten sojusz jest taki nietrwały, że Chiny to wielka potęga i wszyscy na tym zyskują, ale to są tylko i wyłącznie bajki. Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że to jest trwały sojusz. A polscy politycy, niektórzy analitycy, dziennikarze i tak zwani eksperci mówią Polakom, nie patrz w górę, nie patrz w górę.
Nie patrz w górę, ale też pytanie do was w takim razie, co dalej? Mamy tutaj zacieśnienie tego sojuszu Chiny-Rosja. Czego należy się spodziewać, też jaka będzie odpowiedź Zachodu na te igrzyska w Pekinie i ten pokaz, no, demonstrację siły ze strony Chin oraz Rosji? Czego się spodziewać tutaj, szczególnie też jak to wygląda z perspektywy Tajwanu?
Znaczy, tu na Tajwanie bardzo się podkreśla, że no to spotkanie Xi Jinpinga z Putinem na pewno zmieni nastawienie Unii Europejskiej. Wiemy, że Merkel parła do tego, żeby do Chin nastawienie, parła do tego, żeby była podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy Unią Europejską i Chinami. W wyniku inicjatywy państw bałtyckich, tu dużą rolę odegrała Litwa, Polska też tam przedstawiała stanowisko, że ta umowa nie powinna być podpisana, dopóki z Amerykanami jej nie skonsultujemy. Także tutaj mieliśmy pewne obiekcje i dobrze. No, udało się ją zamrozić, ale no to zamrozić. Więc no, mówiło się, że ona może wrócić za jakiś czas i Tajwańczycy twierdzą, że ona nie wróci już. Że ewidentnie ten sojusz Chin z Rosji tak mocno zamanifestowany spowoduje, że Europa nie przystąpi do tej umowy, a będzie się zacieśniać współpraca Europy z krajami takimi jak Australia, Japonia. I widać, że to nie będzie to w ramach Unii Europejskiej, ale to będzie tak, że poszczególne kraje, no widzimy, co robi w tej chwili Litwa. No, podczas gdy Andrzej Duda jedzie do Chin, bo Putin potrzebuje klaskarczy tam na olimpiadzie, no to Litwa, minister spraw zagranicznych Litwy jedzie do Australii i komunikują jasno światu, że oboje jesteśmy zagrożeni ze strony Chin. chyba nie słuchają ministra Dery, no bo przecież powinni się rozwijać bardzo mocno, skoro współpracowali z Chinami. No, coś tam nie działa na tej komunikacji z Pałacem Prezydenckim w Polsce. No w każdym bądź razie, że obaj są współpracowali, oba kraje współpracowały, Australia i Litwa współpracowały gospodarczo z Chinami i w związku z tym są teraz zagrożone, są pod presją, spotkają różnego rodzaju represji i w związku z tym muszą jednoczyć siły, wspólnie opierać się temu zagrożeniu, a także budować nowe łańcuchy dostaw. Czyli kiedy polscy politycy, Waszczykowski, Dera, Duda mówią nam, nowy jedwabny szlak, my musimy być częścią nowego jedwabnego szlaku, to państwa na Zachodzie mówią, budujmy nowe łańcuchy, których Chiny nie są elementem, dlatego że to jest ogromne zagrożenie. Także no, to też jest takie, no, widać jak daleko my jesteśmy od tego, co się dzieje na Zachodzie, że my jesteśmy w tej części Zachodu, bo oni nas wciągają Amerykanie. Teraz Boris Johnson przyjeżdża do Polski. Więc gdyby nasze położenie, postawa Polaków decyduje o tym, że my jeszcze w tym Zachodzie jesteśmy. Ale gdyby to była decyzja tylko i wyłącznie Dudy, Dery, czy Bielana, czy tam innego, Dobry. Czy Waszczykowskiego, no to byśmy byli w... już dawno w tym obozie rosyjskim, chińsko-rosyjskim.
Także trwa walka o Polskę, też ze względu przede wszystkim na nasze położenie, ale z tego, co przed chwilą słyszeliśmy, no też trwa intensywna budowa tego bloku antychińskiego, antykomunistycznego. Pastor Paweł Chojecki, czy jesteśmy skazani na dominację Chin? Tutaj na przykład profesor Guralczyk w tym materiale TVN-u no, daje taką narrację, że no, Chiny są tak bogate, że to po prostu teraz czekać trzeba na tego nowego globalnego lidera. Czy tak będzie rzeczywiście?
Wszystkie dyktatury rozpadają się w historii zwykle od wewnątrz, że najpierw następuje dezintegracja wewnątrz tego imperium. Nie? I tak samo, myślę, będzie z imperium chińskim, z imperium rosyjskim. Już po części to się stało, ale niestety nie do końca. Ja ostatnio w poniedziałek chyba taki apel do polskich chrześcijan, zresztą to na całym świecie, myślę, też dotyczy nas wszystkich, żeby modlić się teraz o szczególne błogosławieństwo, świadomość, mądrość dla chrześcijan w komunistycznych Chinach. Bo jeśli ktoś ma obalić komunizm chiński, to zrobią to sami Chińczycy. Przede wszystkim myślę, że na czele tego właśnie niezadowolenia społecznego, tego wzrostu świadomości, takiej potrzeby też wolności i odrzucenia tej okrutnej tyranii komunistów, że staną właśnie przywódcy chrześcijańscy, którzy dzisiaj są tam gdzieś w kościołach domowych, dzisiaj są w więzieniach komunistycznych, ale że każdego dnia nowy obywatel komunistycznych Chin ma szansę usłyszeć Ewangelię właśnie od tych już około 100 milionów chrześcijan i że ta fala zmiecie komunizm. To jest nasza nadzieja, oprócz oczywiście tych wszystkich uwarunkowań geopolitycznych, działań politycznych, nowych sojuszy, które się rodzą. To myślę, że jest bardzo ważna rzecz, że tutaj pojawia się ten sojusz taki anglosaski, powiedzmy, pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, ale do niego dołączają już nowe kraje. Tu Litwa jest oczywiście, no, że tak powiem, lata świetlne poza resztą. Powiedzmy, tu tylko Czechy nawiązują, można powiedzieć, jakąś walkę o prymat w tym obszarze Europy. No, Polska niestety przez kato komunę, przez PiS trzymana jest jako, można powiedzieć, zaprzeczenie Litwy. Litwa jest na szczycie, można powiedzieć, mądrości i skutecznego działania. Polska pod rządami PiSu kato komuny jest na dnie.
Jest też Litwa jeszcze... dla nas przykładem. Jest blisko, bliżej Rosji niż my, a tak. Bardzo odważnie działa redaktor Hanna Shen.
Jeszcze jak bardzo właśnie no, ta narracja jest w Polsce no, przekręcona. No, mamy profesora Guralczyka, który występuje i w mediach publicznych i w TVN-ie. Przypominam, że to jest człowiek, który jest w tym chińskim think tanku w Budapeszcie, czyli w think tanku, który stworzył partia komunistyczna w Budapeszcie, na Węgrzech, za przyzwoleniem Orbana. Czeski pracownik tego chińskiego think tanku został w Czechach wyrzucony ze swojej funkcji w Czeskiej Akademii Nauk, ponieważ Czesi uważają, że ten think tank no, służy jako agentura po prostu, jako agencja szpiegowska. Polski pracownik jest ekspertem, który występuje w wielu mediach i sprzedaje państwu narrację, że Chiny są najbogatszym państwem na świecie. Ta informacja na Tajwanie właściwie w ogóle nie jest w mediach obecna. Na Tajwanie mówi się dzisiaj i od kilku dni, co się dzieje z Huawei, że Huawei, wyniki Huawei z zeszłego roku to jest spadek produkcji o ponad 81%, mówimy tutaj o telefonach, że w światowym rynku Huawei z światowego rynku miał 15% w 2020, a w zeszłym roku, czy w ciągu roku stracił do 3%. Czyli Huawei jest w ogromnych tarapatach. To jest jedna z czołowych firm budująca gospodarkę chińską. Dowiadujemy się także, że kolejny ważny element, baza takiego programu chińskiego, planu, żeby Chiny uniezależniły się od chipów zagranicznych, firma Shanghai Microelectronics. Ta firma znowu, na nią teraz właśnie Departament Amerykański nałożył sankcje, znalazła się na czarnej liście, czyli no firmy amerykańskie robiące z nią interesy, no będą musiały starać się o licencję eksportową, a ta rzadko będzie dawana, czyli ona także nie będzie miała dostępu do wielu tych technologii, a jej technologia jest dość opóźniona. Więc coraz więcej firm stanowiących, jak mówię, tą czołową bazę chińskiej gospodarki ma coraz większe problemy. Te informacje są podawane bardzo często na Tajwanie, między innymi po to, żeby pokazać, że kraje, firmy, państwa, które się uzależniają od współpracy z tymi firmami, czyli na przykład z Huawei, skazują się na klęskę. Czyli w grupie tych państw jest także Polska, bo przypominam, że do tej pory nie podjęliśmy decyzji, żeby w 5G nie było Huawei. Za to na spotkaniu Xi Jinpinga z Dudą Xi Jinping powiedział jasno, że liczy na to, że Polska nie będzie represjonować żadnych chińskich firm, czytaj Huawei, jednostek, czytaj szpiegów chińskich pracujących dla Huawei. No, ale on nie szpiegował dla Huawei i dla Chin, bo przecież taką narrację już pomogła Chinom na cały świat rozszerzyć polskie radio. Przypominam, że pracownik, korespondent Polskiego Radia był na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin i zadał tam jedno pytanie i to pytanie dotyczyło do tego, no jakie jest stanowisko Chin do tego, że Polska więzi tego no, chińskiego obywatela, na co Chiny no, wyraziły tutaj, no, liczą na, że sprawiedliwy to będzie proces, ale bardzo się cieszą, że Polska uważa, że to jest taki odosobniony przypadek, że on, tamto szpiegowanie to nie ma nic wspólnego z państwem chińskim ani z Huawei, że strona polska zapewniła stronę chińską o tym i potem tę narrację właśnie, że Polska uważa, że to nie ma nic wspólnego z Chinami, nadały na cały świat i media chińskie i rosyjskie. Także my pomagamy w narracji firmie Huawei i komunistycznemu reżimowi, a nie robimy to, co powinny każde państwo, które otrzymuje takie informacje, jakie pojawiają się w mediach tajwańskich, że Huawei ma ogromne problemy, że firmy zaangażowane w ten przemysł półprzewodników, w tej chwili najważniejszy na całym świecie, a chińskie mają ogromne problemy i wiązanie się z nimi chińską gospodarką to jest przepis na klęskę. My w zamian za to mamy polityków takich jak minister Dera, mówiących nam, że to jest, no to, że to jest jakiś przepis na sukces, że to jest, że dzięki temu będziemy zabezpieczeni na najbliższe lata.
Widać też, jak komunistyczne Chiny opierają się na tej propagandzie i bardzo mocno potrzebują takich osób jak prezydent Andrzej Duda, tak, żeby firmować tą propagandę sukcesu.
I profesor Góralczyk, zobaczcie, że oni mają ludzi, którzy mogą wejść wszędzie. Oni wejdą w media TVN, no one wejdą i w media publiczne. Zmieni się ekipa i profesor Góralczyk też będzie brylował w media.
Do tego jeszcze Radosław Pyfel, który był pytany przez dziennikarkę TVN-u, czy w Chinach i w jaki sposób są łamane prawa człowieka, nie odpowiedział na to pytanie, tylko mówił, co mówią o tym Chiny. A nie powiedział o tym, jakie są fakty.
Czyli widać, że on zadziałał jak Radio Pekin normalnie, nie powiedział...
Przedstawiciel Chin.
No zresztą on kiedyś w tym radiu pracował. Chińskie Międzynarodowe Radio to jest dawne Radio Pekin i on kiedyś w tym radiu pracował. Tak jak dalej... obecny korespondent Polskiego Radia w Chinach. No oni po prostu, Chińczycy weszli w bardzo wiele polskich instytucji i albo mają bardzo łatwy dostęp do nich. I dokładnie wiadomo dzięki komu i nic się z tym nie robi.
Tutaj, jeśli chodzi o odwrócenie tych trendów, na całym świecie pani redaktor mówi o upadku tego chińskiego komunistycznego, paramilitarnego też koncernu Huawei. W Polsce, kiedy pójdzie się do salonu, to najnowsze telefony, podobnie reklamy w mediach, to będzie łatwo dostępne chińskie telefony, a trudno dostępne telefony konkurencji, czyli na telefony Samsunga czy innych firm, na przykład tajwańskich, HTC będzie się czekało tygodniami, a chiński badziew jest od ręki. Nie? To widać, jak oni dalej dominują na rynku polskim.
Wspomniałeś tutaj o tych pozytywnych wpływach, o tym, co może zrobić też, co robi świat Zachodu, patrząc na zbratanie Chin z Rosją. Tutaj przypomnijmy świetną książkę pastora Boba Fu, Tajny agent Boga. Bardzo przejmująca historia chińskiego pastora i również pokazuje właśnie wpływ chrześcijaństwa na komunistyczny kraj i jak wielką odwagą wykazują się chrześcijanie w tym kraju, gdzie są wciąż prześladowani.
I pokazuje też, że jak kłamliwa jest ta narracja, którą właśnie tacy ludzie jak Góralczyk czy Pyfel starają się nam wmówić, że no, tacy są Chińczycy, ten konfucjanizm, ta kultura, oni po prostu mają zupełnie inne myślenie. My nie możemy od nich żądać, żeby oni raptem szanowali swobody obywatelskie tak jak my. No okazuje się, że pastor Bob Fu mógł i może i uważa, że to jest ważne, że mamy te same wartości. Ja takich Chińczyków, którzy właśnie zrozumieli, w jakim systemie opresyjnym żyli, i poznałam bardzo wielu i w większości z nich to są chrześcijanie. W większości z nich. Więc oni uważają, że to jest nasz atut, to jest nasza wartość.
To jeszcze zapytam, jeśli chodzi o taką deklarację przywódców chrześcijańskich w obronie Jimmy'ego Laya. Czy coś pani redaktor wie więcej o tej sprawie? Bo w Polsce to praktycznie chyba tylko u nas o tym mówimy.
Znaczy ja też nie bardzo na to wiem, że była, ale no wiem, że też, że cały czas ludzie blisko Jimmy'ego Laya bardzo proszą o to, żeby jak bardzo było możliwe różnego rodzaju środowiska, no szczególnie w przypadku Jimmy'ego Laya, to jest katolik, to jest szczególnie ważne. No, chodzi o to, żeby jak możliwie najwięcej różne środowiska to podnosiły to, no bo to już często mówiliśmy, o to też prosiliśmy państwa, żebyście pisali do więzienia, do Jimmy'ego Laya. Im dłużej, im bardziej my mówimy, to prawdopodobnie utrzymujemy go przy życiu. Bo sytuacja w Hongkongu jest coraz bardziej niebezpieczna i coraz gorsza. Kolejne gazety upadają, tam właściwie już w ogóle nie ma wolnych mediów, wolnych wyborów już zupełnie nie ma. Tam jest sytuacja coraz gorsza, więc no, ludzie już znikają, już zaczęli parę lat temu znikać ci młodzi protestujący. No, Jim Lai jest osobą starszą, więc zawsze można powiedzieć, że on tam na coś zachorował. Tak było z innymi chińskimi dysydentami. No, okazało się, że tam pobyli parę lat w więzieniu, potem na coś zachorowali i raptem umierali, no. albo powiesili się stojąc. No.
Także cały czas możemy wysyłać listy wsparcia do Jimmy'ego Laya. Szczegóły na stronie itspodprat.pl. Zachęcamy was do dołączenia do tej akcji, ale tak jak też kiedyś pani redaktor mówiła na antenie naszej telewizji, to co dzisiaj się dzieje w Hongkongu jest przestrogą dla Polski, co może stać się w naszym kraju, jeśli dalej będziemy zacieśniać współpracę z komunistycznymi Chinami. Dziękujemy za komentarz prosto z Tajwanu. Była z nami redaktor Hanna Shen.
Też dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia. A teraz utwór Krzyk, metalowy cover utworu Jacka Kaczmarskiego. Wracamy za chwilę, przechodzimy do drugiej części programu.
Pan prezydent Andrzej Duda jedzie na zimową olimpiadę do Chińskiej Republiki Ludowej. Panie prezydencie, niech pan się wsłucha w wołanie, w krzyk milionów ludzi, którzy są prześladowani przez komunistyczne Chiny. Niech pan zawróci z tej złej drogi. Dedykuję panu utwór Jacka Kaczmarskiego Krzyk.
Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze? Dlaczego gorą w świetle ciemne korytarze? Dlaczego ciągle muszę biec na wsiane skraje? Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje? Krzyczę, 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 krzyczę w jego głosy, a zatykam uszy swe. Smugi w
Utwór Krzyk znajdziecie na naszym kanale YouTube. Podawajcie dalej. Zachęcamy Was również, żebyście obserwowali na Twitterze redaktor Hanny Szen, żebyście widzieli, co dzieje się na bieżąco teraz wokół igrzysk w komunistycznych Chinach. A my przechodzimy do naszej rozmowy z posłem Pawłem Szramką z Koła Poselskiego Polskie Sprawy, który wczoraj w mediach społecznościowych poinformował, że nagle został odwołany z funkcji zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. O co właściwie poszło? Poseł Szramka.
To jest dobre pytanie, o co poszło. Myślę, że chodzi o to, żeby zyskać głosy dla większości sejmowej. Oczywiście oficjalny komunikat był zupełnie inny. Podczas posiedzenia komisji przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek o odwołanie mnie z prezydium. Natomiast nie przeczytano nawet za bardzo tego wniosku. Stwierdzono tylko, że jest regulaminowy. Ponadto nie zjawił się nawet poseł, który złożył ten wniosek, więc wszystko było owiane lekką tajemnicą. Natomiast głosowanie zakończyło się oczywiście po myśli PiS-u, ponieważ mają większość w komisji i odwołali mnie z funkcji wiceprzewodniczącego.
Zapytaliśmy również posła Szramki, czy ta decyzja o odwołaniu została przekazana bez konsultacji z nim.
Tak, na komisji. Natomiast wcześniej miałem informację ze strony obozu władzy, że oczywiście nie muszę tracić tego stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, natomiast muszę zmienić swoje postępowanie. Chyba dosłownie takie słowa padły. I oczywiście chodziło o to, żeby wspomagać partię rządzącą w kluczowych głosowaniach na posiedzeniach Sejmu. No ale jak Państwo widzicie, nie jestem już członkiem prezydium, więc to chyba jest prosta odpowiedź, jakie było moje nastawienie na tę propozycję.
No
tu ewidentnie mamy do czynienia z kolejną próbą korupcji politycznej. Gratuluję panu posłowi Szramce, że nie ugiął się przed tym wstrętnym szantażem, bo to jest szantaż polityczny, stanowisko albo utrzymasz stanowisko i będziesz naszym pieskiem, no albo cię będziemy szykanować. To myślę, że jest dopiero pierwsza z szykan, która spadnie na pana posła. Ja przypominam, że kiedy zaczęliśmy jasno krytykować Prawo i Sprawiedliwość po 2017 roku, w drugiej połowie 2017 roku, bardzo szybko zainteresował się mną i naszą telewizją prokurator, znaczy prokuratura lubelska. No to już wiemy teraz, że Lublin jest takim, można powiedzieć, zapleczem dla ziobrystów, dla Ziobry i tego układu przestępczego. I tam no, odbył się niby tam proces i tak dalej. I jednym z takich głównych zdań, które sędzia chciał mi zakomunikować, że ja muszę zmienić swoje postępowanie i przestać krytykować.
Może jakiś wstęp Kościół do reedukacji?
Noż to właśnie tak. To była, zobaczcie sobie mowę końcową, to uzasadnienie wyroku. To jest normalnie jak jakaś próba reedukacji mnie, że ja mam tak nie mówić, jak mówię. Noż to tam... Tak samo jak z posłem Pawłem Szramką się nie udało, no to tak, tak i tu jakoś nie za bardzo, no to już niech widzowie ocenią.
Zapytaliśmy posła Szramki, czy znane są mu podobne przypadki postępowania wobec innych posłów.
Słyszy się to i owo. Nie chcę rozpowszechniać plotek, ponieważ nie byłem przy takich rozmowach. Słyszałem także, że szykuje się podobna akcja na innego członka prezydium komisji, także może w niedalekiej przyszłości również okazać się, że to prezydium kolejny raz w pewnym stopniu się zmieni. Co jest też, nawet nie chodzi o kogoś konkretnie, o moją osobę czy o tego posła, o którym pewnie niedługo będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim ja uważam, że członkami komisji, czy też zasiadającymi w prezydium komisji powinny być osoby, które jednak znają się na materii, którą owa komisja się zajmuje. I wątpię, żeby w naszej komisji było zbyt wielu posłów, którzy wcześniej nosili mundur. I na pewno są również lepsi eksperci ode mnie, natomiast nie ma zbyt wielu osób, które tak dobrze czują i znają wojsko od środka.
a pan poseł Szramka nosił mundur, był żołnierzem. Na koniec zapytaliśmy również, jak według posła ta decyzja, jak to wpływa na jego ocenę obecną państwa polskiego?
Jednym słowem, tragicznie. Stan państwa polskiego nie jawi się zbyt optymistycznie. Na każdym kroku widzimy totalny bałagan. Widzimy, że partia rządząca robi wszystko, absolutnie wszystko, żeby tylko utrzymać się przy władzy, nawet kosztem sprawności państwa. To jest niestety oczywiście bardzo niepokojące i taki stan nie powinien się dłużej utrzymywać. No, szkoda, możemy tylko żałować, że mamy taką władzę, która przede wszystkim myśli o tym, żeby zachować w jak najlepszej formie swoją partię, myśli tylko o interesie partii, a sprawy polskie pozostają niestety w tle tego wszystkiego.
Interes partii nad interesem Polski, to powiedział poseł Szramka, komentując to nagłe odwołanie z Komisji Obrony Narodowej. Jakie są twoje refleksje? No to jest przypadek jednego posła, ale o czym to świadczy? Jakie wnioski też powinniśmy wyciągnąć z tej sytuacji?
No oczywiście podpisuję się pod tą diagnozą stanu państwa. Mówimy w telewizji Pod Prąd od wielu miesięcy, od paru lat o tym, dokąd to zmierza. Ja cieszę się, że są jeszcze tacy posłowie. Mówiliśmy jako pewien odstający od reszty wzór posła też z koła Polskie Sprawy, pana posła Andrzeja Sośnierza. No widać, że to koło, choć nieliczne, ma naprawdę ludzi godnych zaufania, ludzi, których nie tak łatwo złamać, którzy potrafią się tej nagonce pisowskiej, tym konfiturom oferowanym, czyli korumpowaniu, oprzeć. I bardzo się cieszę, że mamy z takimi ludźmi do czynienia, że oni często goszczą w naszej telewizji. Zobaczymy, jak się będzie ta dekompozycja układu politycznego odbywać, ale chciałbym, żeby tego rodzaju ludzie rzeczywiście odegrali w nowej Polsce znaczącą rolę. To jest moja nadzieja, że ci ludzie będą dalej pokazywać, że mają kręgosłup, że moralność, wartości to nie są dla nich puste słowa i że Polacy o tym nie zapomną. Kiedy przyjdzie nowe rozdanie, kiedy przyjdzie może jeszcze nie wolna Polska, ale bardziej uwolniona od tej kato komuny, z której tyranią mamy obecnie dziś niestety do czynienia.
To też pokazuje, jak ważna jest rola jednostki i że nie można tak krzywdząco mówić o wszystkich posłach, że to jest jedno wielkie koryto, że zdarzają się ludzie uczciwi, którzy też mają, tak jak mówiłeś, odwagę.
No, ale przyjmijmy, że jest ich tylko kilku, także jednak o reszcie chlewa można mówić właśnie w ten sposób.
I tu też rola mediów.
Na przykład ten poseł, który tak brzydko potraktował swojego kolegę, poseł PiS, tu nie padło jego nazwisko, ale widać, że to jest osoba o przeciwnych, można powiedzieć, na przeciwnej stronie, po przeciwnej stronie, jeśli chodzi o moralność, o odwagę, o tak zwaną odwagę cywilną. Nie miał nawet odwagi, to sam bez powodu wnioskując o odwołanie posła Szramki, nie miał nawet tyle cywilnej odwagi, żeby przyjść i spojrzeć mu w oczy. Nie? Czyli zobaczcie, tutaj mamy nieliczne przykłady, tak jak poseł Sośnierz, poseł Szramka, jeszcze pewnie kilkoro by się takich znalazło w polskim Sejmie, a z drugiej strony no name z PiSu, który wszystko zrobi, jeśli mu Kaczor każe.
Tu mówimy o odważnych posłach, ale do tego też są potrzebne niezależne media, które będą mówiły na przykład o takich postawach odważnych posłów. Dlatego zachęcamy też Was do wsparcia naszej telewizji. Przypomnijmy, comiesięczny cel 1000 wpłat na telewizję Idź Pod Prąd. Mam informację, że do tej pory mamy 260 wpłat. Także potrzebna jest mobilizacja. Możecie nas wesprzeć za pomocą PayPala, DotPay, Blika. Szczegóły na stronie ispodprod.pl/wsparcie. Jesteśmy również na Patronite.
Przypominam, że luty jest krótszym miesiącem, stąd będzie finisz dużo wcześniej i dużo mniej czasu mamy. Także bardzo proszę tych, którzy widzą, że jesteśmy praktycznie jednym z nielicznych, a może nawet jedynym głosem tak jasno mówiącym o wolności, o prawach, prawdzie, o sprawiedliwości, także pokazującym politykę w tym ujęciu geopolitycznym, szczególnie właśnie na tym biegunie zła, czyli w okolicach Pekinu, że rozumiecie, że bez telewizji Idź Pod Prąd to katokomuna miałaby praktycznie już prostą drogę do zniewolenia Polaków.
A tutaj nadajemy ze studia, ale tuż obok jest już nasza scena, także rozwijamy się, też wykorzystujemy wasze wsparcie i mam nadzieję, że wkrótce też zobaczycie naszą scenę. W okazałości czekam na też produkcje muzyczne, teatralne, bo Idź Pod Prąd to nie tylko programy publicystyczne. Dzisiaj o 18 jeszcze program Którędy do Nieba, a teraz po programie kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękujemy, że byliście z nami, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
Była z nami również redaktor Hanna Szen. Do zobaczenia.
Jak Bóg oceni ciebie, jak Bóg oceni mnie? Są dwie zasadnicze odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, ocena moralna każdego człowieka. I tu Pismo Święte jest jasne. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Trzeci rozdział, list do Rzymian apostoła Pawła. Wszyscy zgrzeszyli, czyli ja, ty, i jesteśmy oddzieleni od Boga. Każdy, kto przyjmie Boże rozwiązanie, czyli zaprosi Jezusa Chrystusa do swojego serca i życia, Boga Zbawiciela, który zapłacił doskonale na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, zostaje wyrwany z tego kierunku, w który idzie, czyli w kierunku ciemności, wyrwany z ciemności i przeniesiony na zawsze do Królestwa Jezusa. Czyli jeśli chodzi o to zasadnicze pytanie, czy z Bogiem, czy w piekle, no to tu ocena jest jasna. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, będzie w niebie. Kto nie uwierzy, będzie w piekle. No ale potem jest jeszcze większe wyrafinowanie, znaczy pewna specyfika. Jak Bóg oceni tych z nas, którzy już zaufali Jezusowi Chrystusowi, no i teraz jako chrześcijanie pełnią tu różne dobre misje, starają się, chcą być posłuszni Bogu i różne takie rzeczy. Jak Bóg oceni uczynki chrześcijan, żeby w niebie dać nam jeszcze oprócz zbawienia, które jest prezentem, czyli nie za zasługi, tylko za zasługi Chrystusa. My otrzymujemy za darmo. Jak oceni nasze chrześcijańskie uczynki, żeby dać nam nagrodę w niebie? I tu podpowiedź jest bardzo ciekawa w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział. Apostoł Paweł mówi, on sam się jeszcze nie ocenia, ani żaden człowiek go właściwie nie oceni, a nawet on sam się nie potrafi właściwie ocenić, ale mówi, że kiedy Pan przyjdzie, ujawni to, co ukryte w ciemności i uwaga, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nie nawet nasze zewnętrzne owoce, ale zamysły naszego serca, moje i twoje motywacje. Nie ukryjesz ich przed Bogiem, ja też nie. To one będą podstawą do nagrody w niebie.
Dziewiątego lutego 1970 roku przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się proces Macieja Kozłowskiego, Jakuba Karpińskiego, Marii Tworkowskiej, Krzysztofa Szymborskiego i Małgorzaty Szpakowskiej. Zostali oskarżeni o wejście w porozumienie z obcą organizacją w celu działania na szkodę państwa polskiego oraz o rozpowszechnianie fałszywych informacji mogących wyrządzić szkodę państwu polskiemu. Tą obcą organizacją był Instytut Literacki w Paryżu kierowany przez Jerzego Giedroycia. Maciej Kozłowski, który po studiach wyjechał do Norwegii i pracował tam w kopalni węgla na Spitsbergenie, nawiązał kontakt z Jerzym Giedroyciem i zorganizował kanał przerzutowy, którym przemycano do Polski redagowane przez Giedroycia pismo Kultura i wydawane w Instytucie Literackim książki, które w Polsce były zakazane. W drugą stronę przemycano relacje o zajściach na wyższych uczelniach w Polsce w marcu 1968 roku oraz różne inne opracowania. opracowania i utwory, na wydanie których w komunistycznej Polsce nie było szans. Kozłowski wykorzystał to, że w Czechosłowacji po interwencji wojsk Układu Warszawskiego w roku 1968 sytuacja wciąż nie była opanowana przez komunistyczne władze i przewiezienie nielegalnej literatury z zachodu było bardzo łatwe. Przewożono czasopisma i książki w szczelnie opakowanych paczkach i pozostawiano je w umówionych miejscach w Tatrach przy granicy, skąd zabierali je ludzie przychodzący z Polski. Dlatego grupę tę nazwano Taternikami. Sąd skazał Macieja Kozłowskiego na 4,5 roku więzienia, Jakuba Karpińskiego na 4, Szymborskiego i Tworkowską na 3,5, a Szpakowską na 3 lata. Sąd Najwyższy zmniejszył te wyroki i zastosowano wobec skazanych amnestię. Jako ostatni wyszedł z więzienia we wrześniu 1971 roku Maciej Kozłowski.